W Ewangelii Świętego Jana czytamy takie słowa Pana Jezusa, który mówi, że nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. To jest taka okropna wizja, bo zmartwychwstanie nam się kojarzy z czymś fantastycznym, takim najlepszym, co nam się może zdarzyć. A tutaj się okazuje, że można powstać z martwych do czegoś, co zdaje się być gorsze od śmierci, do wiecznego potępienia.
No właśnie, kontynuuje się, myślę, tutaj pewien sposób myślenia, ten, o którym przed chwilą mówiliśmy. Tym bardziej wydaje mi się, że zmienia się jednak troszeczkę styl mówienia w porównaniu ze Starym Testamentem. Bo doszukałem się w drugiej Księdze Machabejskiej, w 7 rozdziale, takiego fragmentu, w którym śmierć ponoszą męczennicy, bracia, jeden po drugim, prawda? I jeden z tych braci wypowiada takie słowa. Lepiej jest nam, którzy giniemy z rąk ludzkich, w Bogu pokładać nadzieję, że znów przez Niego będziemy wskrzeszeni. A zwracając się do prześladowcy mówi, dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia. Tu idziemy o krok dalej, uświadamiając sobie, że wszyscy zostaniemy wskrzeszeni, wszyscy zmartwychwstaniemy, ale zmartwychwstanie nie oznacza zawieszenie sądu. Ten sąd, czyli skuteczne zapracowanie sobie na dobro albo na zło.
I tutaj też dotykamy czegoś, co teologia nazywa rozwojem objawienia. Biblia powstawała na przestrzeni około 1300 lat i trzeba nam powiedzieć, że taka idea życia po śmierci ulegała rozwojowi, to bardzo silnemu rozwojowi. Otóż w najstarszych formach swojej religijności Żydzi w ogóle nie myśleli o życiu po śmierci. W ogóle taka idea nie istniała. Cała religijność była ograniczona do doczesności. Później pojawia się motyw Szeolu, czyli otchłani, ale tam idą absolutnie wszyscy po śmierci, zarówno dobrzy, jak i źli. Nie ma żadnej różnicy w ich losie. Dopiero w II wieku przed Chrystusem pojawia się wprost idea, gdzie autor Księgi Mądrości mówi, dusze sprawiedliwych są w ręku Boga, tylko sprawiedliwych i ich męka nie dosięgnie. Czyli zaczyna się już rozróżnienie pomiędzy losem ludzi sprawiedliwych i grzesznych, ale jeszcze nie ma mowy o zmartwychwstaniu. Dopiero jeszcze mija pewien czas, pojawia się idea zmartwychwstania. Właśnie tutaj ksiądz Sławek wspomniał Księgi Machabejskie. W czasie powstania Machabeuszów wysyłają dowódcy ofiarę do świątyni w Jerozolimie, którą trzeba złożyć za tych, którzy polegli. I autor mówi, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. I jeszcze w czasach Jezusa nie wszyscy Żydzi wierzyli w zmartwychwstanie. Faryzeusze tak, saduceusze to odrzucali. I dopiero Chrystus przynosi nam pełnię objawienia, mówi, że zmartwychwstaną absolutnie wszyscy, jedni ku życiu, inni ku śmierci. Czyli ta idea pojawia się w pewnym momencie w rozwoju objawienia i najpełniej zostaje wyartykułowana przez samego Chrystusa.
Wyjaśnił ksiądz, skąd ten obraz piekła, dlaczego Pan Jezus używa właśnie tego obrazu. No i my często mamy taki obraz piekła właśnie, tylko czasami jest on taki groteskowy. Wyobrażamy sobie takiego diabełka z ogonkiem, który tego piekła strzeże. Z drugiej strony Pan Jezus mówi o piekle ognistym, o czymś strasznym. Jak połączyć te dwie wizje? Czym w takim razie jest piekło?
Wracamy do tego, o czym była mowa wcześniej. Ksiądz Mariusz powiedział o tym, że bardzo często w świecie semickim posługiwano się pewnymi obrazami dla oddania pewnej rzeczywistości. Jeżeli mówimy królestwo, to myślimy o pewnej przestrzeni panowania, władania, w którym szatan ma wpływ swój. Jeżeli mówimy o ogniu, to mamy przed oczami konkretny ogień doliny Gehinną nieustannie płonącej. I w związku z tym w ten sposób jawi się nam przestrzeń władania szatana jako przestrzeń nieustającego ognia, w którym no, człowiek doznaje cierpień, w którym człowiek jest poddawany największym cierpieniu.
Pyta Panie, czym jest piekło? Ja próbowałbym odpowiedzieć jednym słowem, samotnością, absolutną samotnością. Augustyn rozpoczynał swoje wyznania tym pięknym wyrażeniem: niespokojne jest serce człowieka, zanim nie spocznie w Bogu. Otóż piekło to nie tylko brak kontaktu z Bogiem, ale brak kontaktu z innymi. A człowiek z natury jest osobą relacyjną, osobą, która naprawdę istnieje tylko w relacjach z innymi. Całkowita samotność, zerwanie wszelkich relacji, to do mnie, jako do człowieka wierzącego, taki obraz piekła jest najbardziej przemawiający i najbardziej straszny.
No zresztą katolicy Kościoła katolickiego tak to też definiuje.
Czyli się jest trzymamy nauczania Kościoła.
Wygląda na to, że jeszcze się trzymamy nauczania Kościoła katolickiego. Tu jest, pada jeszcze w tej definicji z katechizmu bardzo ważne jedno słowo. Jest stanem samowykluczenia z jedności z Bogiem.
To ciekawe, czyli własna decyzja człowieka.
Tak, że to jest jednak, tu bardzo mocno kładzie się akcent na to, że to jest nasze przede wszystkim działanie.
Ale tak sobie myślę, że no, jaki człowiek chciałby się w takim stanie znaleźć? Bo nawet jeśli ktoś nie wierzy w Pana Boga, no to wchodzi w relacje z innymi ludźmi, tak? Więc na pewno nie chciałby być osamotniony, nie chciałby wieczności spędzić w tej okropnej samotności, o której ksiądz mówił. Więc możemy zakładać...
To jest ciekawa myśl i ciekawa hipoteza. Mianowicie istnieje w teologii hipoteza, którą z łaciny nazywamy optio fundamentalis, czyli wybór podstawowy. Ona mówi nam tyle, że człowiek przez swoje ziemskie życie tutaj na ziemi jest ukierunkowany albo ku dobru, albo ku złu. Jeżeli człowiek stara się żyć w sposób szlachetny, w sposób prawy, wybiera dobro, zawsze idzie za tym, co jest dobre, chce iść za tym, czego naucza Pan Bóg. Każdy upada, każdy, prawda, grzeszy, czasem nam to nie wychodzi, ale zasadniczo nasz podstawowy wybór, nasze podstawowe ukierunkowanie jest ku Panu Bogu. To gdy spotkamy Go w momencie swojej śmierci, wybieramy Boga, bo jesteśmy ukierunkowani przez całe życie, kiedy wybieraliśmy Boga, prawda? Natomiast jeżeli ktoś zupełnie świadomie odrzuca Boga, zupełnie świadomie, nieustannie wybiera to, co złe, chce tego, pragnie tego, to w momencie spotkania z Bogiem, który okaże się absolutnym dobrem i absolutną miłością, ten człowiek nie będzie chciał, dlatego że już przez całe życie wybierał to, co zło, jest ukierunkowany na zło i spotyka Boga, który mu się jawi jako dobro, więc odrzuca go dzięki temu optio fundamentalis, dzięki temu podstawowemu wyborowi. Ta hipoteza łączy się z inną hipotezą, również obecną w eschatologii, wypracowaną przez Borosa, mianowicie hipotezą ostatecznej decyzji. Kiedy to człowiek staje przed Bogiem i ostatecznie to sam człowiek decyduje, czy chce być z Bogiem, czy chce być z dala od Boga. I tutaj może jeszcze jeden obraz przychodzi mi na myśl. Święta Tereska bardzo pięknie to opisywała w sposób plastyczny, mówiąc, że jeżeli człowiek dąży do miłości tutaj na ziemi i chce czynić jak najwięcej dobra, to otwiera swoje serce coraz bardziej na Bożą miłość. Człowiek, który, prawda, jest taki pokaleczony i nie bardzo się przejmuje Panem Bogiem i przekazaniami, chociaż ostatecznie też pragnąłby dobra, to jego serce jest tak jakby mniejszym pojemnikiem na Bożą miłość. I teraz w momencie, kiedy spotyka się taki jeden i drugi człowiek z Bogiem, to Bóg absolutnie to serce wypełnia miłością. Tylko jeden człowiek ma olbrzymie to serce i on doświadczy pełni Bożej miłości, no bo więcej mu się nie zmieści, a drugi ma to serce, mówiła Tereska, malutkie, ale też ono będzie absolutnie w pełni wypełnione Bożą miłością. Dlatego warto się starać, aby jak najwięcej tego dobra i miłości w tym życiu czynić. Tak moralnie to zakończyłem.
Mi z kolei tutaj przychodzą na myśl dokumenty Soboru Watykańskiego II, które mówiły o różnych kategoriach przynależności do ludu Bożego i między innymi mowa jest na temat ludzi dobrej woli.
I tak nawet nie znających Boga, prawda?
Tak, nawet nie znających Boga. Problem pojawia się wtedy, kiedy zabraknie tej dobrej woli, nie? Czyli ta optio fundamentalis...
Kiedy człowiek świadomie...
Będzie zupełnie odwrócona od dobra. Nawet jeśli nie będzie to uświadomione dobro, którym jest Bóg.
Mamy nadzieję, że udało nam się rozbudzić Państwa ciekawość i zainteresować tym tematem. Zostawiamy Państwa więc tymi informacjami, które dzisiaj udało nam się przekazać. Do naszej rozmowy powrócimy w przyszłym tygodniu. Serdecznie zapraszamy na kolejną część rozmowy o piekle już w przyszły czwartek. Ja przypomnę, że gośćmi Radia Rodzina byli dzisiaj ksiądz profesor Sławomir Stasiak oraz ksiądz profesor Mariusz Rosik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy wszystkim Państwu.
Dziękuję bardzo.